Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Dawid w swoim psalmie prosił Pana Boga o takie serce. Mówi: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Drodzy, bo właśnie serce, tak jak w innym miejscu czytamy, jest najprzewrotniejsze i najzdradliwsze. Ale Bóg może dać nowe życie i może dać nowe serce. Może swoje prawa, tak jak czytamy, napisać na tablicach naszych serc i wtedy będziemy mieć serce według Boga. Jeśli swoje serce złożymy Panu Bogu, tak w przypowieściach, nie wiem dokładnie, w którym miejscu jest napisane: Synu, serce mi daj. Jeśli oddamy swoje serce Panu, to On może uczynić z tego serca coś użytecznego dla swojej chwały. Pragnąłbym się podzielić z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału. Tak sobie rozważałem, 33 werset, Pan Jezus powiedział: zasadźcie, 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Na pewno Pan Jezus nie miał na myśli tego, żebyśmy może podpatrywali ogrodników i byli dobrymi w tym rzemiośle, bo na pewno ma to głębsze znaczenie. I wiele, wiele właśnie miejsc w Słowie Bożym jest o drzewach. O drzewach, o krzewach. Zasadźcie drzewo dobre. W innym przekładzie jest napisane: czyńcie drzewo dobre, to i owoc jego będzie dobry. Albo czyńcie drzewo złe. I tak jak Pan Bóg często według przypowieści Pana Jezusa ukazany jest jako ogrodnik, jako ten, który troszczy się o drzewa, troszczy się o krzewy w swoim ogrodzie. I tak jak Pan Jezus w przypowieści o winnym krzewie powiedział, że mój ojciec jest winogrodnikiem, ja jestem krzewem winnym i każda latorość, która we mnie przynosi owoc, oczyszcza, aby jeszcze obfitszy przynosiła. A ta, która nie przynosi owocu, bywa odcięta i w ogień wrzucona. I też w innym miejscu czytamy też o drzewie figowym. W Ewangelii Mateusza, może też zajrzymy do tego miejsca, jest podobieństwo o figowym drzewie. I powiedział to podobieństwo, 13 rozdział, 6 werset. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. 13 Ewangelia Łukasza. Łukasza tym razem, tak. I 6 werset. Poniżej. Przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, posusz, jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Drodzy, wiemy dokładnie, że chodzi tutaj o ludzi. Bóg, Pan Jezus w podobieństwie tych drzew daje taki przykład, że Bóg używa cierpliwości. Jest napisane w Słowie Bożym, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, tylko chce, żeby wszyscy ludzie przyszli do upamiętania. Nie kocha się Bóg w śmierci grzesznika. I to jest Boża cierpliwość, to jest Boża łaska, którą Bóg okazuje. I Słowo Boże mówi, że Bóg mówi z człowiekiem po dwakroć, po trzykroć, często w różny sposób. W różny sposób przemawia do człowieka. Czasami takiego niepokutującego grzesznika, żeby go złamać, skruszyć, doświadcza chorobą, doświadcza jakimś nieszczęściem, żeby go zatrzymać, żeby pomyślał o swoim życiu, zastanowił się i żeby mógł też zrozumieć ten głos Boży, to Boże przesłanie. I cel Boży jest taki, żeby człowiek upamiętał się, żeby mógł najpierw wydać owoce godne upamiętania, godne pokuty. A jeśli nawróci się do tego, który ma moc odpuszczać grzechy, to zobaczy również w tym, jak wielka jest Boża miłość, jak wielka jest Boża łaska i Bóg wzbudzi w nim też pragnienie docenienia tej miłości, pragnienie podążania śladami tego, który jest życiem, który prowadzi do Ojca, do odpocznienia, bo tak jak Pan Jezus powiedział, wezwał wszystkich takich obciążonych grzechami, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja sprawię wam odpocznienie dla waszych dusz. I kiedy Jan Chrzciciel głosił chrzest upamiętania, to mówił też właśnie, że już siekiera przyłożona jest do korzenia drzewa i wszelkie drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, bywa wycięte i w ogień rzucone. I tak kiedy zastanawiałem się właśnie nad tymi miejscami, to przyszedł mi na myśl fragment Słowa Bożego z Księgi Joba, 14 rozdział i bodajże od 7 wersetu. I tutaj czytamy, drzewo może mieć nadzieję, choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Choć jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. Tak jest z drzewem. I dalej czytamy, że człowiek, gdy skona, leży bezwładny i gdy wyzionie ducha, gdzież jest potem. A więc człowiek po śmierci tak naprawdę w przeciwieństwie do drzewa nie ma żadnej nadziei o nim. Ale też właśnie kiedy rozważałem ten fragment Słowa Bożego, to przyszła mi na myśl taka historia, która też miała miejsce w czasach, kiedy żył król, potężny król Nabuchodonozor. I czytamy w Księdze Daniela, że ten król miał sen, który go zatrwożył. Wcześniej również miał sen, który Daniel i jego towarzysze przez modlitwę uprosili oblicze Boże, żeby Bóg wyjawił tą tajemnicę, to co śniło się królowi i jakie znaczenie było tego snu. I król, kiedy dowiedział się o tym, on docenił, poznał moc Bożą, że to jedynie żywy, święty Bóg, jedyny na niebie i na ziemi, mógł objawić te tajemnice. Ale miał też taki sen o potężnym drzewie, które rosło, było potężne, jego wysokość sięgała do nieba i było widoczne aż po krańce ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego obfity, był na nim pokarm dla wszystkich, Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. I dalej opowiada król Nabuchodonozor ten sen Danielowi i mówi o to, co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu. A oto anioł święty stępował z niebios, wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo, obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zawsze go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce i niech przyjdzie nad nim 7 wieków. Drodzy, widzimy podobieństwo właśnie tego snu, gdzie dalej Daniel wyjaśnia, że ty jesteś królu właśnie tym drzewem. I o tobie jest mowa w tym śnie. I Bóg chce cię przestrzec. I tak jak Daniel daje radę królowi, mówi w 24 wersecie: dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogim. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. I po roku czasu król zapomniał o tej przestrodze Daniela i kiedy przechadzał się po pałacu babilońskim, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? A gdy to słowo jeszcze było na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmiać się królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta i będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze swoimi zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić. 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje temu, kto chce. I że daje je, że tak, temu, komu chce. Drodzy, widzimy, wypełniło się słowo, które Bóg ku przestrodze wypowiedział do tego króla Nabuchodonozora. Stare drzewo, tak myślę, to jest nasza stara natura. To jest nasza stara natura, drodzy. I w tym znaczeniu, kiedy jest mowa o ścięciu drzewa, że już siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona, stara natura musi umrzeć, drodzy, żeby mogło, tak jak w Księdze Joba czytamy, że z tego ściętego pnia, nawet już zmurszałego, kiedy poczuje wilgoć, może wypuścić swoje gałęzie. I myślę, że właśnie w tym znaczeniu wiele znaczeń, wiele różnych przypowieści czytamy, ale myślę, że one są w znaczeniu bardzo podobne. Mają jakby różny obraz, ale Pan Bóg ma cel pokazać nam właśnie, że stare drzewo, ta stara natura, ona nigdy nie może przynieść dobrego owocu. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian o tym, że zakon, on przekonuje nas o grzechu. Zakon mówi o tym, że jesteśmy duchowo martwi, że nie ma w nas owoców ducha. I może tylko o tym nam powiedzieć. I apostoł Paweł mówi, będąc świadomy tego, to wie, że chce czynić dobrze, ale nie może. Nie może, bo ciało jest zbyt słabe, żeby móc oprzeć się wymogom zakonu. I pisze, nie czynię tego, co chcę, ale to, co nienawidzę, czynię. Jest świadomy tego, że to, co czyni, nie jest dobre, że to nie są dobre owoce. I dlatego warunkiem tego, żeby powstało nowe życie, żeby powstało to nowe drzewo z tego starego pnia, jest śmierć starego życia, śmierć tej starej natury. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i w 5 rozdziale i w 5 wersecie mówi: jeśli wrośliśmy w podobieństwo śmierci, wrośniemy również w podobieństwo zmartwychwstania. Jeśli umrzemy, jeśli umrze w nas stary człowiek, to wtedy prawdziwie może w nas powstać nowe życie, życie według Jezusa Chrystusa. Stary nasz człowiek został z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. I właśnie dzięki wierze w dzieło Jezusa Chrystusa, które On dokonał na krzyżu, możemy poznać miłość Bożą, możemy doświadczyć osobiście tego, co Bóg zamierza, jaki jest Boży cel względem nas. I Bóg może wzbudzić w nas to chcenie, to pragnienie podążania śladami Jezusa Chrystusa, abyśmy byli żywymi dla Jego chwały. Wstępować w ślady Jezusa Chrystusa, aby móc przynosić obfity owoc, to tak jak Jezus powiedział, że kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż, niech naśladuje mnie każdego dnia. Branie krzyża i zapieranie się samego siebie, to jest właśnie umartwianie tej starej, grzesznej natury. I to nie jest może proces jednorazowy, bo póki żyjemy w tym ciele, drodzy, to tak jak apostoł Paweł mówi, na każdy dzień umieram. Smagam swoje ciało i karzę, abym innym świadcząc sam nie był odrzucony. Myślę, drodzy, że takie jest znaczenie tego, co Pan Jezus chciał przekazać. Zasadźcie drzewo dobre i owoc jego dobry lub zasadźcie drzewo złe i owoc jego zły. Myślę, że mając wolną wolę, to możemy poddać tą wolę Bogu. Kiedy Bóg właśnie na przykładzie tego Nabuchodonozora, to wyniosłe, to wysokie drzewo symbolizuje właśnie tą starą, pyszną, grzeszną naturę. Ona nie chce się uniżyć. I Bóg czasami używa różnych sposobów, żeby właśnie złamać to drzewo, żeby złamać nas, żeby złamać w nas tą pychę, tą butę, ten bunt przeciwko Bogu. I zobaczmy, jaki skutek przyniosło to, kiedy Pan Bóg przywrócił rozum temu Nabuchodonozorowi. A po upływie dni, 31 werset tego 4 rozdziału Księgi Daniela, ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi i nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz? Drodzy, wcześniej, kiedy król Nabuchodonozor miał potężną władzę i czuł się jak Bóg. Kto może mu się sprzeciwić? Miał moc, tak jak właśnie kiedy ci trzej mężowie nie oddali pokłonu obrazowi, który zbudował król Nabuchodonozor, ten posąg, nie oddali mu pokłonu, to król powiedział do nich, czy nie wiecie, że mam moc wrzucić was do tego pieca i stracicie życie swoje lub też mam moc was wyswobodzić z tego. Drodzy, jak Bóg właśnie zmienił życie tego człowieka. I myślę, że każdego z nas, każdy z nas, drodzy, kiedy pozna Bożą moc, kiedy pozna, że życie nasze tak naprawdę jest w rękach wszechmogącego Boga, wtedy z pokorą musiał uznać, że nie warto żyć swoim starym życiem, nie warto za wszelką cenę starać się wypełniać swoją wolę, ale trzeba swoją wolę poddać temu, który może nasze życie ubogacić i może sprawić, abyśmy mogli przynieść obfity owoc ku chwale Bożej. To przemienione życie, drodzy, jeszcze wspomnę, to jest też przemienione nasze myślenie, tak jak Bóg zmienił myśli tego Nabuchodonozora, kiedy wrócił jemu rozum. I tak samo też czytając w liście do Kolosan w 3 rozdziale czytamy o tym, apostoł Paweł pisze, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. A więc najpierw umarliście dla grzechu, umarliście dla starego życia, dla pożądliwości, a teraz zostaliście wzbudzeni z Chrystusem. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I tutaj czytamy też właśnie, zewleczcie z siebie, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przeoblekliście nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Zewleczcie starego wraz z uczynkami, śmierć starego człowieka, a przeobleczcie się w tego nowego, który odnawia się według obrazu, na podobieństwo tego, który go stworzył. Niech Panu Bogu będzie chwała za to, że i On nas znalazł w tym świecie, że wyrwał nas z Niego, że doprowadził nas do śmierci dla grzechu i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach waszych. To wszystko dzięki zasługom naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Jemu będzie chwała. Drodzy, i tak też prośmy o Bożą łaskę, żeby Pan Bóg dopomógł nam trwać w Jego słowie, trwać w tym winnym krzewie, abyśmy mogli przynosić trwały, obfity owoc ku chwale Bożej. Amen.
Chwała Panu Bogu. Chciałbym przeczytać taki cały prawie rozdział z księgi trenów jeremiaszowych. Treny jeremiaszowe są za księgą Jeremiasza. Czwarty rozdział. Jest, zanim będziemy czytać, to powiem tak. Jest on pełen takich drastycznych scen. Przypomina opis albo reportaż dzisiaj z miejsc, gdzie toczą się walki. Na przykład z Ukrainy, gdzieś tam na wschodzie Ukrainy. Ludzie poszkodowani, pokrwawieni, jakieś strzały, ucieczki. Czy gdzieś w jakimś innym, w innych krajach wojny, gdzie się toczą, gdzie wojny, naród przeciwko narodowi powstaje. Ten jest też podobny opis. I tak zwróćcie uwagę, kiedy będziemy to czytać, na te takie porównania, na te sytuacje, na te obrazy, które są tutaj pokazane, na ten stan tych, na stan ludzi. Nawet zatytułowany ten rozdział jakby straszny los ludności oblężonego miasta. I od pierwszego wiersza, czwarty rozdział trenów. Ach, jak zczerniało złoto, ten złoty kruszec, ten kruszec szlachetny. Święte kamienie porozrzucane po rogach wszystkich ulic. Szlachetni synowie Syjonu, cenni jak szczere złoto, oto poczytani są za dzbany gliniane toczone ręką karcarza. Nawet szakale podsuwają sutki, gdy karmią swoje młode, a córka mojego ludu jest okrutna jak strusie na pustyni. Język niemowlęcia przylgnął z pragnienia do podniebienia. Dzieci prosiło chleb, lecz nikt im go nie podał. Ci, co jadali wyszukane potrawy, omdleli na ulicach, a ci, co byli chowani w purpurze, czyli w zaszczytach, w dobrobycie, położyli się na śmietniskach. Wina córki mojego ludu była większa niż grzech Sodomy w okamgnieniu wywróconej bez udziału rąk ludzkich. Jej książęta byli jaśniejsi niż śnieg, bielsi niż mleko, ich ciała rumieńsze niż korale, ich wygląd jak szafir. Ale teraz są czarniejsi niż sadza, nie do poznania na ulicach. Zmarszczyła się skóra na ich kościach, wyschła jak drewno. Szczęśliwsi pobici od miecza niż ci, co umierali z głodu. Opadli z sił, trawieni głodem, bo brak plonów polnych. Tkliwe zwykle kobiety własnymi rękami gotowały swoje dzieci. Te służyły im za pokarm w czasie zagłady córki mojego ludu. Pan dopełnił swojej popędliwości. Wylał żar swojego gniewu i wzniecił na Syjonie ogień, który pochłonął jego podwaliny. Nie wierzyli królowie ziemscy, ani wszyscy mieszkańcy świata, że gnębiciel i wróg wejdzie w bramy Jeruzalemu. Lecz stało się to z powodu grzechów jego proroków, win jego kapłanów, którzy przelewali w nim krew sprawiedliwych. Błąkali się jak ślepi po ulicach, splamieni krwią tak, że nie można było dotknąć ich szat. Z drogi nieczysty idzie, wołano przed nimi. Z drogi nie dotykajcie się. Jeżeli dalej chcą się wałęsać, nie mogą tu dłużej przebywać. Sam Pan rozproszył ich między narodami. Nie chcę już na nich patrzeć. Dla kapłanów nie ma szacunku, ani dla starców litości. Nasze oczy daremnie wypatrywały i wyczekiwały pomocy. Z naszej strażnicy wypatrywaliśmy narodu, który by przybył z pomocą. Śledziono nas na każdym kroku, tak że nie można było chodzić po naszych placach. Zbliżał się nasz koniec. Dni nasze się dopełniały. Tak, nadszedł nasz kres. Nasi prześladowcy byli szybsi niż orły pod niebem. Ścigali nas na górach, czatowali na nas na pustyni. Pomazaniec Pana, który był naszym tchnieniem życiowym, został schwytany w ich dołach. Ten, o którym myśleliśmy, że w jego cieniu będziemy żyć między narodami, do tego miejsca. A może te dwa następne, bo tam się pojawia już ta nadzieja, cień nadziei. Wesel się i raduj, córko edomska, która mieszkasz w krainie Uz, teraz się raduj. Bo to oni byli sprawcami tych nieszczęść, tak? Jako ludzie, jako wojsko, jako armia. Także do ciebie przyjdzie kubek. Także do ciebie przyjdzie kubek. Upijesz się i obnażysz. Kończy się, teraz z kolei zwraca się do swoich. Kończy się twoja wina, córko syjońska. On już nigdy nie skaże cię na wygnanie. Ukaże twoją winę, córko edomska, odsłoni twoje grzechy. No bardzo taki, bardzo, bardzo okropny stan, opis okropnego stanu. Sytuacji, bardzo. Jest tych opisów pełno w Starym Testamencie. Pełno. I powiem, no, krótka i prosta jest wypowiedź, dlaczego się tak dzieje, tak? Dla grzechu. Znowu dla tego grzechu. Grzech sprowadza takie nieszczęście. Sprawia Boży gniew, Grzech ludu Bożego oczywiście. Grzech ludu Bożego sprawia Boży gniew i tak to później wygląda. I tak to wygląda. Pełno tych opisów. Cała Biblia prawie, cały Stary Testament prawie przesiąknięty tymi obrazami. I przyszła taka myśl, czy nie mieli dosyć takich sytuacji, czy nie mieli dosyć, czy nie było czasu, żeby się nauczyć, czy za mało było tych nieszczęść, żeby się nauczyć, że nie warto grzeszyć, że nie warto Boga opuszczać. Przecież to jak, no nie wiem, jak dzień i noc. Dobrze, za chwilę źle. Dobrze chwilę i za chwilę długo źle. Tak się cały czas działo, nie? Kiedy czytamy Księgę Sędziów, no gdyśmy przeczytali, to tam aż do znudzenia. Przyszedł sędzia, Bóg powołał sędziego, wyznaczył, bo co? Dlaczego wyznaczył sędziego, żeby sądził? Bo był w niewoli, nie? Bo odszedł od Pana i przyszli nieprzyjaciele i trapili ich i nękali ich. No to Bóg powoływał sędziego. Wołali, tak? W biedzie wołali do Pana. No to bach, jeden sędzia. Wyzwolił. Och, radość, nie ma już. Za chwilę co? Umiera, powiem, sędzia, tak? Przychodzi paręnaście lat, parędziesiąt lat. I co? I historia się powtarza. Znowu. No to Pan Bóg następnego. Sama Księga Sędziów zawiera, nie wiem, z siedem, osiem takich huśtawek. Trochę dobrze i za chwilę źle. Oczywiście nie dlatego, że źle, że ktoś się z boku pojawił zły, tylko że odeszli od Pana i Bóg sprowadzał na nich nieszczęście. Nie dość tego, żeby się nauczyć, żeby przyjść po rozum do głowy? No przecież na pewno dość, no. Ale wiecie co, tak pomyślałem sobie, to jest też obraz tej bezradności człowieka wobec grzechu. To jest też pokazane dobrze nasza bezsilność. To jest właśnie ten taki no, smutny obraz tego odradzającego się, jak dzisiaj Mirek powiedział, tego korzenia. Już drzewo ścięte czy wywrócone, korzeń prawie że na wierzchu, ale wystarczy, że trochę wilgoci i odbija. I znowu tam się rodzi coś złego oczywiście, bo to owoc ciała. I tak jest z naszą starą naturą, prawda? Tak jest z naszą starą naturą. Trochę wilgoci dla niej, trochę sprzyjających warunków dla niej i odrasta. I może to nie tyle... Może tutaj widać nie tyle, powiem taką, no, głupotę narodu izraelskiego, że znowu pozwala sobie na zostawienie Boga. Co bezradność, co bezsilność. Bo nauczyliby się przecież w końcu. Przecież to był nie jeden przykład. To była reguła. Że kiedy odstępowali od Boga, to bezsilność właśnie z człowieka Starego Testamentu wobec grzechu, wobec natury swojej, wobec pożądliwości, wobec świata. I chociaż sprowadzało to takie nieszczęścia, takie potworne nieszczęścia, to nie mogli sobie z tym poradzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to naprawdę surowy klimat zakonu. Surowy klimat starego zakonu, starego przymierza. Za grzech kara. Zgrzeszyli i Bóg sprowadza nieszczęście i widać to nieszczęście. I jakby zostawia ich w tym nieszczęściu. No i tutaj jest, żeśmy czytali, że wyglądaliśmy, nasze oczy daremnie wypatrywały i oczy wyczekiwały pomocy. Sam Pan rozproszył. Nie chce już dziś na nich patrzeć. Okropna sytuacja. Pan Bóg nie chce na nich patrzeć. Dla kapłanów nie ma szacunku, ani dla starców litości. Że wiecie, jaki jest inny obraz tego nowego przymierza. Przecież my nieraz zasługujemy na podobną karę. Przez nasz grzech, przez nasze odstępstwo, przez nasze, nie wiem, jak nam, nie wiem, czy ja już dzięki Bogu nie znam takich, żeby, że się odejdzie od Boga, ale przecież pamiętam, jak to było. Że się odeszło, tak się nazywało, tak w naszej nomenklaturze chrześcijańskiej, tak odeszłem na chwilę od Boga, oddaliłem się od Boga, nie? To jest taki stan właśnie. I powinno się skończyć takim obrazem. Ile razy odeszliśmy od Boga? Powinno się skończyć takim obrazem, a nie kończy się. Nie jest teraz tak. Pan Bóg nie wylewa gniewu i zostawia nas ze skutkami tego gniewu. Bo tu jest tak, wylał swój gniew i odwrócił się jakby od nich. Nie słuchał ich. Wołają, biadolą i nie może przyjść pomoc. A w tym nowym jest okazana ta Boża łaska i Boża miłość. Bóg w Jezusie Chrystusie, tym dobrym pasterzu, zamiast zostawić tą owcę w cierniach, poszłaś, to masz. Oddaliłaś się od Pana. To takie oddalenie się od Pana. Takie właśnie jak tutaj było w tym opisie chociażby. Czy w każdym tam poprzednim. Za dni sędziów, czy za dni królów izraelskich. Trochę dobry, to wszystko dobrze. Za chwilę zły, wszyscy źle i tak dalej. Oddaliłeś i później przychodzi ten... Powinno być tak według, i byłoby tak, według starego, powiem, przymierza, byłoby tak. Odeszłaś owco, zaplątałaś się, to tam cierp. A ja na ciebie nie będę patrzył, ale w nowym pasterz dobry idzie i wyciąga osoba za ścierni. Chwała Panu Jezusowi, wiecie, byśmy byli podobni jak nic, byśmy się nie ustrzegli. Takich sytuacji. Możemy kiwać głową nad Izraelem, że taki nierozsądny, niemądry. Byśmy się tego nie ustrzegli, byśmy byli w tych samych sytuacjach i takie same kary by Bóg musiał wylewać na nas. I takie same środki by musiał stosować wobec nas. Ale łaska Boża, miłość, dobroć Boża jest taka potężna i jest po prostu w nowym przymierzu. Jest darowana człowiekowi. I można powrócić bez rozwalonych murów, bez dzieci zjadanych, bez straszne. Ci, którzy byli chowani w purpurze, na śmietniskach się położyli. Ci, których książęta byli jaśniejsi niż śnieg, bielsi niż mleko, teraz są czarniejsi niż sadza. Chodzą okrwawieni, nie można ich dotknąć, krzyczą nieczysty, straszne. Ale teraz jest łaska, która nas podnosi. Pan Jezus nam przebacza. To jest, kochani, to jest niesamowite. Oczywiście Słowo Boże mówi, żebyśmy nie nadużywali tego. Wielu nadużywa to, bo mówią, ach, to nie ma już problemu z grzechem. Nie ma już problemu z grzechem. Ja tam jak nawet jak sobie nabroję coś, to nawet jak odejdę od Pana, to i to jest branie łaski. Bóg to rozróżnia dalej. Bóg rozróżnia branie łaski na daremno, a korzystanie z Bożej łaski w potrzebie, w upadku, w smutku, w pokucie, branie Bożej łaski. Bóg to rozróżnia. I niech nas Bóg zachowa przed tym, abyśmy trwonili Bożą łaskę, abyśmy ją lekko przyjmowali, abyśmy mówili, można grzeszyć, bo łaska jest. Niech Bóg nas broni przed tym. Paweł mówi, czy mamy pozostać w grzechu, ponieważ łaska? A żeby łaska była obfitsza? Przenigdy. I trzecia rzecz, którą chciałbym się podzielić z tego fragmentu. Dlatego tak prosiłem was, żebyście zwrócili uwagę na te takie przykre opisy, taki obraz, straszny obraz tych ludzi, wygłodniałych, tych ludzi poranionych, tych, którzy jak byli jak cenni, jak szczere złoto, takimi byli. Teraz są jak dzbany gliniane, które są kruche, które można rzucić i pękają. I to już nie jest to. To już nie szczere złoto, dzban gliniany. To już różnica niebo a ziemia prawie. Ci, co jadali wyszukane potrawy, omdleli na ulicach, ci pokrwawieni tutaj, święte kamienie porozrzucane po rogach wszystkich ulic. Wiecie, to jak może tak pierwszy raz jakby zobaczyłem ten, że ten opis to nie tylko taki opis, taki historyczny opis. To nie jest historyczny tylko opis. Ale on pokazuje, jak szpeci grzech. Dla nas dzisiaj pokazuje, jak szpeci grzech. Do czego doprowadza grzech? Jaki wygląd, do jakiego wyglądu, do jakiego stanu naszej duszy? Bo my dzisiaj za nasz grzech nie przyjdzie. Pan Bóg nie wyśle na połczyn armii. Ani jeśli Kościół w Polsce jest letni, to Pan Bóg nie wyśle, nie wiem, no, armii na Polskę. Już nie. Nie ma. Nie mamy miast. Że tylko chrześcijanie tam mieszkają. Wtedy może by wysłał jeszcze, nie wiem. Ale przecież teraz już nie wysyła. Ale ten obraz jest aktualny. Wiecie, on pokazuje, jak zmienia sytuację, jak zmienia obraz grzech. Z tego, który jest biały jak śnieg, z tego, który jest piękny, robi się czarny jak sadza. Z tego, który spał w purpurach i wychowany był w purpurze, kładzie go na śmietnisko. Grzech tak zohyca człowieka. I jeśli pozwalamy sobie na grzech, nie mówię o upadku, z którego się podnosimy, powiem błyskawicznie, mam nadzieję. Od razu, niezwłocznie. Ale jeśli sobie pozwalamy na grzech, to on z nas czyni takich, tak nas przemienia. Sprawia, że takimi jesteśmy. Dopóki nas Pan swoją krwią nie oczyści. Ale jeśli my nie odwracamy się od grzechu, to i nie oczyszcza, prawda? Jeśli nie pokutujemy, to i nie oczyszcza. Żebyśmy się bali grzechu. Żebyśmy mieli wstręt do czynienia grzechu. Może do grzechu już mamy wstręt. Grzech nie jest piękny. Grzech jest wstrętny. Ale pójdźmy dalej i miejmy wstręt do czynienia grzechu, do popełniania grzechu. Grzech naprawdę czyni nas ohydnymi. Czyni nas nieczystymi i trzeba wołać z drogi, nieczysty idzie. Wołano przed nimi. Z drogi, nie dotykajcie się. Jeżeli chcą się dalej wałęsać, trwać w grzechu, nie mogą się tutaj dłużej przebywać. Tamci byli splamieni krwią. I niech sobie każdy z nas odpowie, czy mamy jeszcze takie grzechy, które, powiem prawie, że z lubością popełniamy. Tak perfidnie, tak rozmyślnie. I chciałbym, najlepiej gdybyście powiedzieli jakieś przykłady, bo ja nie jestem w stanie trafić. Jeśli takie macie, ale wtedy się nie będziecie chcieli przyznać. Ale trzeba zrobić taki rachunek. Czy mam takie grzechy, które popełniam z premedytacją? Mógłbym zachować, zatrzymać. Mógłbym zrezygnować, mógłbym się cofnąć, ale nie chcę. Wolę sobie popuścić. Na przykład powiem o jednym. I może gdzieś tam trafię. A może ktoś pokaże tak zwane fochy, gniew, oburzenie, wykazanie oburzenia, taki foch. Coś ci nie spasowało w domu. Jesteś na przykład synem czy córką, masz już 17 albo 27 lat i coś ci tam nie spasowało, czy to ze strony mamy, czy ze strony taty. I takiego ktoś może praktykuje to jeszcze i mógłby pokazać?
Ja mam właśnie 7 lat, to może o mnie chodzi.
Byśmy mogli zobaczyć, jakie to jest obrzydliwe, wiecie. To nie jest piękne. Wiecie, kiedyś ja powiedziałem wam, kiedyś pamiętam, że taki film oglądałem, zacząłem oglądać gdzieś tam w Istebnej i po 15 minutach myślałem, że rozwalę ten telewizor, wyszedłem, nie mogłem, bo tam co 3 minuty było foch taki właśnie, małżeństwo i to w świecie to nawet wygląda za atrakcyjne, taka ładna ta buzia niby, ale taka, nie? O, taka uniesiona. Prawdopodobnie w świecie to przyjmują za jakąś, nie wiem, no, urodę, piękność. Coś to w tym tak ma, tak się obur. I chciałbym właśnie, czy macie na przykład, czy ktoś z was, dzieci, szczególnie młodzież, bo macie takie jeszcze zagrania? Widzicie, pięknie wtedy wyglądam. Możecie się z tego wycofać, zatrzymać to, ale po co? I powiem wam, taki grzech tego typu, popełnianie grzechu tego typu zohydza nas tak, jak tutaj jest napisane. Stajemy się właśnie tacy. Krótko może trwa, nie wiem. Same fochy trwają może tylko pół minuty, ale w sercu może to się trzyma i 2 godziny. Jesteśmy wtedy takimi ohydnymi. Stajemy się takimi ohydnymi. Taki obraz z czegoś pięknego, z czegoś dobrego. Nagle znika to. I nawet jak byłeś chowany w purpurze, to teraz kładziesz się na śmietnisku. Straszny jest odór na śmietnisku, prawda? Straszny jest odór śmietniska. Trudny do zniesienia. Naprawdę przykry. Bardzo przykry. I przykry odór wydaje człowiek, kiedy coś takiego robi. Wiecie, to jest pozwolenie starej naturze, by zakwitła na chwilę. Choćby to miało być jak to kwiat jednej nocy. To też piękny kwiat jednej nocy, najpiękniejszy, ale taki straszny kwiat jednej nocy na przykład. Kiedy kładziemy się z fochem pokazanym godzinę wcześniej i budzimy i gdzieś to tam dopiero mija na drugi dzień. To ta stara natura rozkwita choćby na jedną noc, choćby na 3 godziny umie zakwitnąć błyskawicznie. I wtedy śmierdzi, cuchnie. To nie tylko czytaliśmy i żeby popatrzeć, jakie tam obrazy, jakie przykre i... Ale to obrazuje właśnie nasze życie, kiedy jesteśmy oddaleni od Boga, kiedy pozwalamy sobie na to, by stara natura produkowała swoje owoce. Ona ma tą, jeszcze raz podkreślę to, co Mirek czytał, ten korzeń, taki ciekawy, już niby wykorzeniony, już niby umarł, ale niech dostanie wilgoci i rusza. Dlatego krzyż mamy nieść codziennie. Właśnie dlatego krzyż mamy nieść codziennie. I ile razy stara natura chce ruszać, to krzyż ma działać, być czynny. Kończy się twoja wina, córko syjońska. On już nigdy nie skaże cię na wygnanie. Tak się, powiem, zakończył. Bóg nigdy nie gniewał się na wieki. W najgorszych nawet momentach odstępstwa narodu izraelskiego nigdy nie zakończył bez nadziei. Bez dania nadziei. Chociaż to były straszne, straszna kara, ale nigdy nie... Zobaczcie wygnanie Żydów, tak? Rozproszenie po całej ziemi. Nasze czasy, tak? Jeszcze przed niedawno, naszych rodziców czasy, kiedy byli rozproszeni, nie mieli własnego państwa. 2000 lat to trwało. Straszny los, prawda? Straszny los. Ale zobaczcie, Bóg zrobił, to jest straszny los. Ale Bóg nie zostawił ich, czyli nie wygnał ich bez dania nadziei. Kiedy dzisiaj, kiedy wracają, tak? Kiedy dzisiaj słuchamy, ile obietnic było, ile Bóg obietnic zostawił dla nich, ile nadziei w Biblii było i ta nadzieja się spełniła. Bóg się nie gniewa na wieki, chwała Panu Bogu za to, że się nie gniewa na wieki, ale daje nadzieję, ale kończy się twoja wino, córka syjańska, on cię już nigdy nie skaże na wygnanie. A my żyjemy w teraz takim właśnie czasie, dlatego mówiłem o tym starym, o tej różnicy między starym a nowym, że w starym Bóg za grzech pozostawiał, dawał karę i zostawiał. I pozostawiał ich. Jakby wygnanie takie. Nie słuchał ich. Dzisiaj już my żyjemy w takim czasie, Bóg nas nie skazuje na wygnanie. Raczej chodzi go o nas, aby nas przybliżyć, przywrócić. Raczej, to dzisiaj też czytał Mirek, tak? Jak nie wydaje owocu, to jeszcze rok. Poczekaj, jeszcze rok. Jeszcze go nie wycinaj. Jeszcze rok. Jeszcze większej troski. Chwała Panu Bogu za to. Chwała Panu Bogu za to. I kochani, sami musimy powiedzieć, że jeśli ktokolwiek odpadnie od łaski, to naprawdę na swoje życzenie, wyraźne życzenie. Bo to nie będzie tragedia, katastrofa, nie chciał, a stało się. Nie tak, nie będzie tak. Nikt nie zostanie pozbawiony Królestwa Bożego przez przypadek, przez moment nieszczęścia, przez moment nieuwagi, przez nawet jakieś zagubienie się chwilowe, czy kilkudniowe, czy kilkumiesięczne, czy jeszcze jak. Nie, tak się nie pozbędziemy. Tak się nie pozbawiamy. Przez uporczywe trwanie w grzechu, przez oszukiwanie Boga, przez obłudę w sercu, że nie wyznajemy naszych grzechów, że nie żałujemy z tego powodu, że nie otwieramy serca przed Bogiem. I wtedy można ukrywać. I wtedy można ukrywać, będąc przy Bogu, schodząc niby z Bogiem, być w społeczności, tak jak Judasz. Też niedawno o tym wspominaliśmy. Żył z Panem, ale cały czas w jego sercu była zdrada. Chodził, słuchał, widział wszystko, ale serca nigdy nie otworzył przed Bogiem, przed swoim Panem. I stać go było na to, żeby zdradzić Jezusa. Mamy taki wspaniały czas. Nie musimy się bać. Ja nie wiem, czy macie takie jeszcze, powiem, chwile, że trwoga was ogarnia, bo nie będziecie w Królestwie Bożym. A jeśli takie są, to znaczy, że życie bardzo daleko już jest od Boga. Bo Pan Bóg dzisiaj nie straszy. Nie chce, żebyśmy żyli w strachu. Ale chce, żebyśmy żyli w nadziei i daje nadzieję i daje radość, daje te wspaniałe obietnice, daje swoją opiekę. On jest pasterzem dobrym, który codziennie nas prowadzi. Codziennie o nas się troszczy. Pan Jezus, codziennie o nas się troszczy. Wyprowadza i przyprowadza do owczarni. Daje pokarm, prowadzi na żyzne zielone pasze. Codziennie ma troskę o nas. Chwała Panu Jezusowi, że w takim czasie dobrym żyjemy i bądźmy wierni Panu. Bądźmy Mu wierni, jak On był wierny Ojcu. Jak On był wierny dla nas, nam, wobec nas. Bądźmy wierni, uwielbiajmy naszego Pana z całego serca i z całej duszy. Amen. Klękniemy do Pana.